Zakorkowani. O Korei z pierwszej ręki.
Cześć Ania.
Cześć Leszek, witamy naszych słuchaczy.
Tak ciężko oddycham, bo to był długi tydzień.
Bardzo długi, bardzo ciężki.
Tak, no i zaczynamy naszą kolejną audycję. Dzisiaj to będzie audycja, która traktuje o etykiecie i obyczajach w Korei.
Czyli temat bardzo ważny i taki praktyczny dla osób, które będą odwiedzać Koreę.
Tak, bo to taki trochę savoir-vivre,
tak,
który tutaj panuje. Więc myślę, że dzisiaj... powiemy o bardzo wielu interesujących rzeczach.
Tak.
No i tak zaczynając, Korea generalnie dla mnie to jest kraj niesamowitych różnorodności, bogactwa kulturowego. Bardzo jednak łatwo zauważyć, jak ten rozwój ekonomiczny i gospodarczy wyprzedził mentalność i społeczną dojrzałość Koreańczyków.
Co... No ja mam bardzo podobne zdanie, tak.
Tak, co też widać właśnie w tej etykiecie i obyczajach, które tutaj panują.
Znaczy, no są takie obyczaje i takie etykiety, które jakby nie mają nic wspólnego z tym rozwojem gospodarczym, a raczej są taką spuścizną kulturową, ale niektóre rzeczy, które dla nas są nieakceptowalne, będziemy o tym troszeczkę dalej mówić, faktycznie dalej istnieją.
Dokładnie, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Korei, było wiele rzeczy, które mnie fascynowały, ale jednocześnie nie potrafiłem ich zrozumieć. I rodzina, ślub, praca, hierarchia, dynamika życia to kilka podstawowych wartości w życiu Koreańczyka. Natomiast i o tych wielu rzeczach, o wielu rzeczach już rozmawialiśmy w innych audycjach. Na dzisiaj, natomiast i pewnie wiele rzeczy, o których dzisiaj wspomniemy, też już się przewijało w naszych poprzednich podcastach. Natomiast chciałbym dzisiaj wspomnieć, jak się stosuje taką etykietę na co dzień.
Dokładnie. Ja poprzez swojego bloga, na e-mail, na stronie fanpage'u bardzo często właśnie otrzymuję takie zapytania. Jak trzeba zachować się w Korei, żeby kogoś nie obrazić, żeby wykazać się pewną jakby kulturową wrażliwością? Ja zawsze odpowiadam po pierwsze, żeby się zbytnio nie stresować. Wiadomo, że to jest zupełnie inna kultura, że pewne zachowania są naprawdę z kosmosu, powiedzmy. Natomiast Koreańczycy traktują obcokrajowców jako nie swoich ludzi, jako tych właśnie wegugin, czyli osób spoza kraju. W związku z tym te wszystkie bardzo takie restrykcyjne, rygorystyczne reguły, to nie jest tak, że muszą one jakby obowiązywać obcokrajowców. Oczywiście warto znać pewne podstawowe zasady zachowania, natomiast nie jest tak, że Koreańczyk od razu weźmie coś do siebie, jeżeli faktycznie obcokrajowiec nie będzie zachowywał się według takich reguł, których oczekuje się od drugiego Koreańczyka, prawda?
Dokładnie. Też warto zauważyć, że nawet jeżeli, bo chciałbym tutaj powiedzieć na przykładzie mojej pracy, nawet jeżeli ja posługuję się językiem koreańskim w pracy i teoretycznie mógłbym być rozpatrywany jako Koreańczyk, to w wielu aspektach jest to zrozumienie dla mnie bardzo duże, że jestem obcokrajowcem i jeżeli popełnię jakiś błąd, jakieś faux pas, to Koreańczycy mają dużo zrozumienia, bo jestem obcokrajowcem.
Tak, natomiast nie ma, warto też podkreślić, że faktycznie nie ma takiego zrozumienia dla drugiego Koreańczyka, prawda?
Dokładnie.
I to jest bardzo, bardzo stresujące dla innych Koreańczyków, bo faktycznie te wszystkie zasady, etykietę, maniery, sposób, w jaki się nawet mówi, zwraca do drugiej osoby, w jaki sposób posługuje się mową ciała, to wszystko jest jednak wymagane od Koreańczyków, ale chciałabym właśnie podkreślić jeszcze raz, że od przyjezdnych naprawdę nikt nie wymaga, żeby tutaj się stosować do wszystkich reguł. To powiedziawszy, warto wiadomo, że warto pokazać jakąś swoją właśnie wrażliwość kulturową, bo na pewno to będzie bardzo dobrze widziane ze strony Koreańczyków. Tym naprawdę można ująć Koreańczyków i spowodować, że będą zachwyceni taką osobą, która tą etykietę stosuje. Wracając do właśnie wiadomości, jeżeli ktoś się mnie zapyta, czego warto się nauczyć przed właśnie przyjazdem do Korei, podaję tutaj takie cztery podstawowe porady. Pierwsza, to jest chyba tak naprawdę znana wszystkim, którzy się w ogóle interesują Koreą, to jest podtrzymywanie jedną ręką drugiej ręki przy wszelkim kontakcie z drugą osobą. Czy to po powitaniu, czy to przy podawaniu jakiejś, nie wiem, jakiejś rzeczy, czy przy stukaniu się kieliszkiem. Zawsze, jeżeli mamy kontakt z drugą osobą, to nie należy raczej robić tego jedną ręką. To jest tak, jakby ktoś po prostu trzymał drugą rękę w kieszeni. To jest takie właśnie uczucie trochę braku szacunku, jakiegoś lekceważenia. Ja na przykład w moim przypadku, ja zazwyczaj podtrzymuję lewą ręką, prawą rękę tylko dla bardzo wysokich osób. Natomiast kiedy są to osoby po prostu, które znam na co dzień i tak dalej, po prostu kładę lewą rękę, mam taki odruch już, że kładę lewą rękę po prostu na brzuchu. Tak, żeby ta ręka po prostu nie dyndała. I to jest też jakby przyjęte generalnie. Do tego warto oczywiście lekko się ukłonić, ale to też nie jest tak jak w Japonii, że ten ukłon musi być bardzo jakby głęboki przy powitaniu. Wystarczy po prostu lekkie skłonienie głową, ewentualnie 45 stopni ukłon przy pierwszym powitaniu. Może ciekawostka, dlaczego w ogóle ta druga ręka podtrzymuje prawą rękę, czy no na odwrót, jeżeli ktoś jest leworęczny. Dawno temu oczywiście wszyscy chodzili w tych swoich hanbokach. Te hanboki mają takie bardzo szerokie rękawy i w momencie, kiedy kobiety serwowały jedzenie, żeby nie ubrudzić tych rękawów, podtrzymywały po prostu ten rękaw drugą ręką. I stąd po prostu, z tego co ja słyszałam, właśnie stąd ta reguła się wykształciła. To jest takie naprawdę podstawowa rzecz. Natomiast są też tacy Koreańczycy, ja spotkałam się na przykład w sytuacjach biznesowych, że po prostu Koreańczycy też wychodzą naprzeciw obcokrajowcom i wytają się tylko jedną ręką. Także to też jest bardzo, bardzo wesołe. Druga rzecz. Z tego, co ja zauważyłam właśnie w relacjach między Koreańczykami i obcokrajowcami, często jest tak, że Koreańczyk chce nalać alkoholu drugiej osobie, obcokrajowcowi. To też jest właśnie wyraz pewnego szacunku, nawiązania kontaktu. I wtedy obcokrajowiec siedzi i patrzy się, jak ten Koreańczyk nalewa do naczynia, które jest uziemione, które stoi na stole. Oczywiście warto naprawdę zawsze to naczynie podnieść. To jest też naprawdę taka duża podstawa, bo w ten sposób właśnie nawiązuje się jakby rozmowę, tak, z drugą osobą, nawiązuje się jakiś kontakt.
Albo przynajmniej też, przepraszam, że ci przerwę jeszcze, albo przynajmniej złapać tą szklankę, żeby ona taka nie stała wolna.
Nie stała sama, tak, taka opuszczona, tak. Bo wtedy jakby właśnie nie ma tego fizycznego kontaktu między dwoma osobami. I też jeżeli podnosi się, czy trzyma się tą szklankę, to też warto właśnie zrobić to dwoma rękami, czy po prostu jedną ręką za dno takiego naczynia podtrzymać. To też będzie bardzo dobrze widziane. To są takie naprawdę dwie bardzo podstawowe rzeczy. Natomiast często też obcokrajowcy są trochę skonfundowani sposobem, w jaki Koreańczycy wołają drugą osobę. U nas raczej przywołuje się kogoś ręką, dłonią skierowanymi, palcami skierowanymi ku górze. Natomiast w Korei jest to jednak bardzo obraźliwe, bo tak woła się tylko psy. W związku z tym trzeba tą rękę skierować ku dołowi, czyli palce kierujemy ku dołowi i robimy taki przywołujący ruch.
Takie
zamiatanie podłogi do siebie, liści do siebie, tak możemy sobie to wyobrazić. I to też jest takie trochę konfundujące, bo u nas to raczej tak od siebie się tak robi ręką, żeby po prostu natręta jakiegoś odgonić. A idź sobie już na tej zasadzie, prawda? Więc też warto o tym pamiętać, że Koreańczyk nie chce nikogo w ten sposób obrazić. I czwarta rzecz, którą ja zawsze zalecam, to jest taka bardziej sposób zachowania się. To może już nie chodzi o gesty czy faktycznie etykietę. Bardziej chodzi właśnie o to, w jaki sposób rozmawiamy z Koreańczykami. Koreańczycy są zazwyczaj bardzo tacy do rzeczy, bardzo oszczędni w słowach, małomówni. I oni w momencie, kiedy obcokrajowiec przychodzi i dużo mówi, jest w ogóle zachwycony i mówi o pięciu różnych rzeczach naraz, Koreańczycy się wyłączają. Oni się uśmiechają, oni kiwają głową. Człowiek naprawdę ma wrażenie, że oni jakby uczestniczą w tej rozmowie, ale oni tak naprawdę nie słuchają. Do Koreańczyków trzeba mówić bardzo rzeczowo, powoli, w krótkich odstępach, jakby w krótkich dawkach, powiedzmy. Po prostu moim zdaniem jednak to golden silence, tak? Złote milczenie jest naprawdę tutaj bardzo dobrym sposobem na konwersację z Koreańczykami. Oni wtedy jakoś tak automatycznie poważają taką osobę. No przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Czyli małomówność, konkretność, ale też nieprzerywanie Koreańczykom. Jest tak, czasami ja widzę w konwersacjach między obcokrajowcami, że Koreańczyk coś mówi. Obcokrajowiec oczywiście chce wyrazić swoje poparcie, albo że tak, dokładnie tak jest i podać jakiś przykład. Koreańczycy tego nie cierpią. Trzeba naprawdę dać im skończyć i wtedy rozmawiać. Czyli po prostu rozmawiamy na przemian. Nie wiem, jakieś ty masz jeszcze pomysły takich podstawowych porad dla kogoś, kto przyjeżdża do Korei?
Znaczy, nie wiem, chyba powiedziałaś o takich najważniejszych rzeczach, więc wydaje mi się, że tutaj już trudno dodać. Ale trzeba rzeczywiście zwracać uwagę na to, że Koreańczycy lubią tą rzeczowość i Koreańczycy przestrzegają takiej kultury dyskusji, o której się zawsze w Polsce na przykład mówi, że się nie przerywało i w ogóle. Koreańczyków to jest właśnie bardzo silną taką podstawą, fundamentem jakichkolwiek rozmów, nie tylko oficjalnych.
Tak.
Po prostu nie lubią, jak się za przeproszeniem gada o dupie Maryni. Trzeba być konkretnym, rzeczowym.
Dokładnie. Czyli small talk też właśnie jest bardzo trudny. Jest pewnym jakby trudnym dla Koreańczyków jakby przejściem przejściem do... Trudne jest.
Tak. No dobrze, i kontynuując, najważniejszą chyba z etykiet, czy jakby form zachowania się, najbardziej podstawową jest zachowanie się podczas przywitania z drugą osobą. No i w Korei tutaj możemy podzielić to na takie trzy różne rzeczy. Pierwsze to jest powitanie dwóch mężczyzn. I powitanie dwóch mężczyzn zwykle... Już teraz w Korei odbywa się na podstawie uścisku dłoni i rzeczywiście to jest zawsze uścisk dłoni, to o czym powiedziałaś wcześniej, podtrzymanie prawej ręki lewą ręką, tak żeby to było...
No chyba, że ktoś jest leworęczny.
Chyba, że ktoś jest leworęczny, ale nawet jeżeli ktoś jest leworęczny, to wita się prawą ręką, bo...
Ciekawe, nie pomyślałam o tym.
Chyba, że się będzie witał lewą ręką do prawej. Także, no i między mężczyznami to jest takie bardzo formalne, suche, silny, męski uścisk dłoni, podparty drugą dłonią. Jeżeli chodzi o kobiety, tutaj bardzo rzadko dochodzi do uścisku dłoni między kobietami.
Tak, ja też to zauważyłam właśnie w sytuacjach biznesowych. Spotkam się z nią kobietą i my po prostu tylko kłaniamy się.
Tak.
Chyba, że wymieniamy jakby wizytówki, to wtedy tak, machamy sobie ręką, tak? Natomiast jeżeli to po prostu uśmiech, ukłon, takie coś.
Więc kobiety w Korei prawie nigdy nie uściskają rąk. Tutaj rzeczywiście może być trochę rozbieżność, jeżeli chodzi o witanie się z obcokrajowcami.
Tak.
Natomiast nigdy tych rąk nie uściskają, tylko kłaniają się leciutko, uśmiechając i w ogóle. No jeżeli chodzi o takie mieszane powitania, czyli kobieta z mężczyzną, no to zwykle to wszystko w głównej mierze zależy od mężczyzny, jak mężczyzna się zachowa. Mhm. Jeżeli wyciągnie rękę do kobiety, to ja mam takie doświadczenia, że w Korei to jeżeli mężczyzna wyciągnie rękę do kobiety, to ona wtedy tą rękę uściska, ale zwykle to się odbywa, że kobieta po prostu się kłania temu mężczyźnie. U mnie w firmie jest tak, że zauważyłem, że na przykład mężczyzna... Czy przychodzi, jest spotkanie mężczyzny i kobiety na jakimś spotkaniu, to jest tak tylko, że kobiety się kłaniają, a mężczyźni to w ogóle kiwną tylko głową i także...
W moim przypadku, tak, masz rację, to jest właśnie, mówimy jeszcze raz o Koreańczykach, tak?
Tak, tak.
Natomiast w moim przypadku, kiedy ja spotykam się z Koreańczykami, biznesmenami, mężczyznami, zazwyczaj ja wyciągam pierwszą rękę i po prostu chcę, żeby było tak, żeby oni traktowali jako po prostu jako mężczyzna. Tym bardziej, że biznes, w którym ja pracuję, to praktycznie z samymi mężczyznami, więc nie będę po prostu tylko się uśmiechała, tak?
No dokładnie. A poza tym jakby taką ogólną zasadą przyjętą chyba na całym świecie to jest to, że kobieta wyciąga pierwsza dłoń przy powitaniu
dokładnie
z mężczyzną, więc
tak,
to jest
jeżeli ma ochotę kogoś dotknąć
dokładnie,
albo
tu chodzi o to zachowanie prywatności.
Ale też to jest właśnie w takich oficjalnych na przykład sytuacjach. Ale na przykład jeżeli ja idę gdzieś z moim mężem i mój mąż przedstawia mnie swoim kolegom, to już wtedy ja też nie dotykam. Nie witamy się jakoś tak formalnie. Rzadko. Kiedy po prostu mam ochotę, to może się tam z kimś powitam, ale zazwyczaj to jest właśnie skinięcie głową, aniaseyo i...
Tak, i rzeczywiście... A co jeszcze ciekawe, teraz tak mi przyszło do głowy, to jest tak często też, że jeżeli idziesz ze swoim kolegą, koleżanką, Koreańczykiem i ten kolega Koreańczyk, koleżanka Koreańka spotyka swoich znajomych, to w Korei zwykle jest tak, że oni się nie przedstawiają swoim znajomym.
Często
jest tak, że cię pozostawiają w kącie i ty stoisz w ogóle stoisz, nie wiadomo co ze sobą zrobić, bo to są dla ciebie obcy ludzie, no ale osoba, z którą ty jesteś, rozmawia z nimi i tak normalnie...
A ty jak takie piąte koło ubocu.
Tak, i normalnie jest tak w innych krajach, żebyśmy zostali przedstawieni, żeby nie było właśnie tej niezręczności, A w Korei jest tak, że po prostu zostawiają cię samemu sobie, więc ja w Korei zawsze wymagam od moich znajomych, jeżeli spotkają kogoś, swoich znajomych, jest taka właśnie niezręczna sytuacja, ja zawsze przerywam to milczenie i zawsze proszę o to, żeby mi przedstawił albo przedstawiła i albo sam się przedstawiam.
Ja zazwyczaj sama się przedstawiam, tak? W takich sytuacjach, tak. Po prostu jak jest taka, po prostu jest w pewnym momencie oczywiście nie wiadomo co powiedzieć, no to wtedy ja się właśnie przedstawiam,
tak,
na tej,
tak,
zasadzie.
Więc to jest bardzo, bardzo często spotykana sytuacja w Korei, że jeżeli jesteś takim piątym kołem włosu, to nie wiadomo co ze sobą zrobić.
Tak. No i teraz porozmawiajmy o tym kontakcie fizycznym, tak?
No tak, bo już
rozmawiamy o powitaniu.
O powitaniu, czyli jest powitanie, uścisk dłoni. Natomiast Koreańczycy zwykle, to też jest dosyć ciekawe, bo nie lubią takiej bliskości fizycznej podczas pierwszych spotkań i zawsze jest ta zachowywana odległość na wyciągnięcie rąk. Szczególnie, że chodzi o osoby nowo poznane, że to nie ma jakiegoś takiego zaprzyjaźnienia i bliskości. Jest zawsze taki dystans zachowany. Też na tyle daleki, żeby nie uderzyć się głowami podczas ukłonu. A z drugiej strony zupełna przeciwność, bo jeżeli wsiadamy do metra w godzinach szczytu, to wszyscy tam dosłownie macają się całą powierzchnią swojego ciała o inne osoby.
I to nie jest tak, że to tylko właśnie chodzi o to, że jest dużo ludzi. Oni po prostu, ja mam zawsze wrażenie, że po prostu ci Koreańczycy uwielbiają to, bo naprawdę czasami nie muszą się tak ocierać o mnie. Nie, może to tylko dlatego, że to ja, nie wiem.
Bardzo możliwe.
Nie, dobra. No w każdym bądź razie takie mam wrażenie, że naprawdę mogliby zrobić tak, żeby jednak zminimalizować to ocieranie się, ale jednak nie.
Tak.
Dobrze, mów dalej.
Nie, dobrze, bo dobrze, jakby kontynuujesz ten temat. To jest fascynujące, że Koreańczycy w tym tłumie wielkim zupełnie nie mają problemu z bliskością, jeżeli chodzi o drugą osobę. I znaczy to też wydaje mi się, że też w dużej mierze jest wykorzystywane przez koreańskich mężczyzn w metrach, co
tam macanie.
Macanie, nagrywanie filmów komórką i w ogóle, co teraz nawet jest jakieś akcje anty w metrze, są filmiki, że nie wolno filmować, plakaty, że nie wolno macać kobiet i w ogóle.
Mhm. Dokładnie.
Także takie akcje się odbywają.
Jeszcze właśnie może dodam, że często jest tak, że ci Koreańczycy oczywiście, mimo tej ciasnoty, wszyscy oglądają coś tam, jakieś filmiki, więc ci ten telefon gdzieś tam w ucho wsadzają, albo czytają gazetę czy książkę, też gdzieś tam na twarzy masz prawie to wszystko. Ktoś nie zdejmie oczywiście plecaka, więc też się opiera tym plecakiem o ciebie, więc się razem jakby bujacie się z tym plecakiem plecami do siebie,
tak,
zwróconymi,
tak,
w ogóle. No i to też trzeba jakby przytrzymać z zaciśniętymi zębami.
Niestety. No i to jeszcze właśnie, o czym wspomniałeś dosłownie przed chwilą, z tymi plecakami. To też nie ma... Znaczy ja w Polsce pamiętam, jest taka etykieta, taka zasada, że jeżeli się wsiada do zatłoczonego autobusu, tramwaju, metra, to się zdejmuje plecak, żeby było więcej miejsca.
Tak.
Natomiast w Korei tego zupełnie nie ma. Wsiadają z tymi plecakami, szczególnie jak jadą w góry, to po prostu mają całe te plecaki. Dostajesz kijkiem w oko.
Te plecaki stały się tak bardzo podejrzanie, bardzo popularne niedawno. Ja mam wrażenie, że właśnie to też jest metoda na to nie ocieranie się o innych ludzi, albo właśnie tworzenie swojej własnej przestrzeni. Mam
bardzo
takie brzydkie podejrzenie.
Bardzo możliwe. Natomiast jeszcze inna rzecz, bo Koreańczycy zwykle są, zachowują mimo wszystko ten dystans, ale jeżeli na przykład poprzyglądać się w Korei młodym osobom, szczególnie ludziom gimnazjalistom, licealistom, młodym chłopakom czy dziewczyną, to czasami można mieć takie mylne wrażenie, że na przykład chłopak z chłopakiem jest za blisko, albo że za bardzo się obejmują, albo że ten mu położy rękę na kolanie, albo dziewczyny coś tam się oglądają razem telefon i coś tam się przytulają, obejmują czy coś takiego. I właśnie może być takie mylne wrażenie, że a to pewnie są jakieś geje, jacyś geje. I miałem takie doświadczenie, jak przyjechał jeden kolega do Korei, jechaliśmy metrem i dwóch Koreańczyków, właśnie chłopaków, coś tam oglądało na telefonie, tam jeden położył rękę na kolanie drugiemu i ten kolega się do mnie pyta i tak odwraca się delikatnie i wskazuje palcem i mówi: ty, a ci to nie są geje? A ja mówię: nie, że to generalnie w Korei jest dosyć popularny widok, że ludzie właśnie szczególnie w takim młodym wieku są bardzo ze sobą zżyci, spędzają
wyraz
mnóstwo...
przyjaźni.
Tak, wyraz przyjaźni, więc nie wolno tego nie wolno tego kontaktu fizycznego bliskiego.
Nie można strzepnąć tej ręki z kolana.
Tak. I nie wolno też tego opatrznie jakby rozpatrywać.
Interpretować, tak,
tak
dokładnie. Tak. Jeżeli chodzi jeszcze właśnie o ten kontakt fizyczny, to już wspominaliśmy dosyć często w naszej audycji Życie w tranzycie, do której również zapraszamy naszych słuchaczy. Chodzi tutaj właśnie o to, że nie ma kultury przepraszania za potrącenie kogoś, za dotknięcie kogoś, za nadepnięcie kogoś, także naprawdę nie należy oczekiwać, że jeżeli jakaś Adziuma tam łokciem w żebro kogoś uderzy, dźgnie, że później przeprosi. Tego absolutnie nie ma. Ciekawe jest to, że ja tak już z premedytacją stosuję taką technikę, że rano, kiedy wysiadam z zatłoczonego metra, to po prostu wstaję i do wszystkich mówię przepraszam i czekam, aż oni się odsuną. Ale Koreańczycy nie wiedzą, jak reagować na takie, więc bardzo się dziwią. O co mi w ogóle chodzi, jak ja mówię przepraszam? I po prostu ja po prostu wtedy próbuję im pokazać, że chcę przejść i oni dopiero wtedy się rozsuwają. A że codziennie rano widzi się te same osoby o tej samej godzinie, bo chodzę na metro na jedną godzinę, to już po prostu zauważyłam, że już wiedzą, o co chodzi. Więc ja tylko wstaję, mówię przepraszam i wszyscy po prostu rozsuwają się. Więc to jest jednak, Koreańczycy też, to wymaga trochę czasu, żeby oni się nauczyli. Też zauważyłam, że ostatnio adziumy, takie starsze kobiety, mimo że ostatnio właśnie, chyba wczoraj, w piątek, tak jechałam z powrotem do domu, no i było bardzo ciasno, no i oczywiście adziuma mnie tam prawie rozpłaszczyła na oknie, po czym ja oczywiście spojrzałam się na nią wymownie, a ona oczywiście uśmiech taki bardzo serdeczny i powiedziała przepraszam. No ale najpierw mnie tam po prostu zmiażdżyła tym swoim jakimś tam torbą czy czymś. Następna rzecz, jeżeli chodzi o kontakt fizyczny. Właśnie mówiłeś wcześniej, że często ludzie dotykają się, że chcą wyrazić jakiś przyjaźń czy takie pozytywne uczucia w stosunku do drugiej osoby. Też bardzo często właśnie poklepuje się młodsze osoby, czyli te starsze osoby w ten sposób dodają otuchy, jakby wyrażają w ten sposób
aprobatę,
tak, motywują drugą osobę właśnie w ten sposób. Oczywiście jest różnica między kobietami a mężczyznami, no bo wiadomo, że nawet w moim przypadku nikt mnie nie poklepuje, no bo ja też bym chyba dziwnie to zinterpretowała, jeżeli ktoś by mnie poklepywał. Natomiast kobiety mogą poklepywać, ale tylko bardzo wysokie osoby, bo wtedy po prostu to już jest, nie ma żadnego oczywiście, naturalnie nie ma podtekstu seksualnego, powiedzmy. Czyli na przykład ja miałam taką sytuację, że przychodził nasz prezydent na jakieś tam spotkanie, ja organizowałam to spotkanie, dużo osób stało wokół mnie, on podszedł do mnie, klepnął mnie tak dosyć mocno po ramieniu, powiedział moje imię i to było właśnie
Wyraz
jakby docenienia tego, co ja zrobiłam i też takie właśnie pokazanie, że obcokrajowiec, no w moim przypadku, tak, że obcokrajowiec też właśnie dobrze pracuje w firmie i tak dalej. I oczywiście inne osoby, które stały koło mnie, Koreańczycy, w ogóle wszyscy po prostu za nie mówili, ale to też po prostu dodało mi takiej wiarygodności w firmie. Czyli to poklepywanie właśnie też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. To też poklepuje się bardzo dużo w czasie chłysików.
Tak, no i ja tutaj
masz
mogę
opowieść.
Dodać jedną historię. Ja mam teraz w pracy takiego jednego team lidera z innego teamu i ten pan notorycznie, że tak powiem, kiedy mamy chłysik, kiedy pijemy, on już trochę jest po kilku szklaneczkach, to przychodzi do mnie, poklepuje mnie, gdzieś tam tutaj rękę mi kładzie na kolano, na udo, po ramieniu, gdzieś tam wręcz przytula,
prawda?
Znaczy nie przytula, ale coś obejmuje całym ramieniem. Aha. I tak
coś mi tam tłumaczy, rozmawia
i to jest dosyć dla mnie nowa sytuacja czasami.
Krępująca.
Każe do siebie mówić Hyung, co znaczy starszy brat. No ale to też trzeba brać na to wszystko poprawkę, bo potem jak się przenosi to na życie firmowe, na życie w biurze, to jest zupełnie inaczej, on w ogóle już zapomina o tej sytuacji, pomimo tego, że ja pamiętam.
Tak, to jest właśnie ważne, żeby nie nadinterpretowywać tego, co dzieje się podczas picia alkoholu, bo wtedy picie alkoholu to właśnie jest wyrażenie swoich emocji negatywnych, pozytywnych, to jest po prostu relaks, odstresowywanie się, więc później to są dwa zupełnie inne życia. Jak wraca się do firmy, nikt już o chłosikach nie mówi. Jest życie, biznes, as before, tak. As usual, business as usual, o, na tej zasadzie.
Dokładnie, więc ale wracając do tego klepania, no to klepanie jest rzeczywiście bardzo istotną taką rzeczą, która w koreańskich kontaktach międzyludzkich jest bardzo popularna i trzeba dobrze to rozumieć. Kolejną rzeczą jest punktualność w Korei. Punktualność w Korei jest bardzo ważna, szczególnie w sferze biznesu i na każde spotkanie, jeżeli jest się umówionym, należy przyjść nawet wcześniej niż się umawiasz. Tak samo jest z wychodzeniem do pracy. Jeżeli się ma do pracy, się powinno przyjść na godzinę 9, to trzeba być na godzinę 8:45 w pracy,
tak.
Żeby, to już też dużo sama wspominałaś o tym, żeby przygotować swoje stanowisko pracy do tego, żeby o 9 już mógł móc pracować.
Tak, pełną parą.
Pełną parą. Więc ja słyszałem ostatnio, że u nas w firmie teraz dział home appliances, czyli lodówki i pralki, szczególnie został pouczony przez zasoby ludzkie, że mają przychodzić do pracy na godzinę 8:30 od przyszłego miesiąca, a nie na 9, jak było do tej pory. Ale w każdym teamie został oddzielny e-mail wysłany, że jeżeli mają przychodzić na 8:30, to mają być w biurze 8:15.
No to nieźle. A oficjalnie start pracy jest od 9.
Od 9. Znaczy nie, teraz właśnie im zmienili, że od 8:30 będą mieli czas pracy.
No tak, ale to zmienili formalny czas pracy, tak?
Tak, ale przyszedł osobny mail w każdym teamie, że mają być na
8:15. Okej, rozumiem.
No niestety, myślę, że to się nie przełoży na wcześniejszy wyjście z pracy, niestety.
No nie, na pewno nie.
Więc to też jest taki ciekawy zabieg firmowy, że przesuwają przyjście do pracy, ale nie skracają czasu pracy. No i tak, jeżeli dochodzi już do tego spotkania, przychodzimy na czas, ale zwykle jest też tak czas w Korei, że jeżeli spotykasz się z jakąś ważną osobą, to potem się na nią czeka. Czyli przychodzisz na 15 minut wcześniej niż umówiony czas i czekasz kolejne 30 minut po umówionym czasie, czyli jakieś 45 minut zwykle mija.
Najważniejsza osoba zawsze musi przyjść na ostatnia.
Tak.
To nie, nie można już chodzić na spotkanie, kiedy najważniejsza osoba jest na spotkaniu, bo wtedy to już jest duże faux pas.
Dokładnie. No i to tak podobnie, jak było z naszym spotkaniem w domu ambasadora, jak przyjechał pan prezydent. Przyjechał.
Tak. No, dobry przykład.
Tak, dobry przykład. Pan prezydent przyjechał bardzo, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, że bardzo...
opóźniony z powodu...
Z klasą. Nie, no z klasą, w sensie o to mi chodziło, że wiesz, że były tak właśnie opóźniony z klasą.
Okej. Okay. To wcale tak inaczej może trochę zinterpretować. No dobrze, mów o tej komunikacji publicznej.
Znaczy przyjechał 30 minut, mniej więcej 30-40 minut później niż po umówionym czasie, dlatego żeby pokazać, jak ważną jest osobą. Moim zdaniem.
No dobrze.
Jak ja już zostanę ważny i sławny, też będę się spóźniał zawsze. Ale wracając do tematu, w Korei jest też tak, że to komunikacja publiczna odwzorowuje tą punktualność i ja w Korei nigdy nie spotkałem się z opóźnionym pociągiem.
Ja chyba
ani
też
metrem.
Nie. Ja też nie.
Raz tylko pamiętam, że metro nie jechało, bo zasypało tory.
Może śmiesznie. Albo ktoś rzuca się na tory, tak?
Tak.
Ja miałam taką sytuację.
Tak. Ale śmiesznie też może brzmieć, że zasypało tory metra, bo metro jest pod ziemią teoretycznie, ale niektóre części są nad ziemią, więc tam doszło do blokady właśnie przez śnieg. No i w Korei bardzo ważne jest dotrzymywanie obietnicy, czyli jeżeli ktoś się umawia na dane spotkanie, to lepiej, żeby to spotkanie, tej obietnicy dotrzymać. Nie spóźniać się, dotrzymać tej obietnicy i nie odwoływać jej też.
Tak, bardzo często jest tak, że nawet Koreańczycy przychodzą na spotkania, nie wiem, zakatarzeni, chorzy i tak dalej, po to właśnie, żeby jednak dotrzymać tej obietnicy. Jeżeli ktoś się spóźnia, to zawsze należy zadzwonić 15 minut, 20 minut wcześniej, że będzie się spóźnionym, nie minutę przed godziną spotkania.
Ja myślę, że wcześniej niż 15 minut.
Ale jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie złapał metra, tak, czy coś takiego.
Żeby od razu o tym powiadomić.
Tak, żeby od razu powiadomić, bo inaczej to też nie będzie chyba mile, tak. Mile witali. Czyli ta punktualność.
Dokładnie. Ja ostatnio też miałem taką historię, bo mieliśmy spotkanie takie dwa razy do roku mamy takie wyjścia całą grupą takie relaksujące, że nie idziemy do pracy, gdzie idziemy. Ostatnio byliśmy w górach i spóźniło się czterech tych salonów, czyli tej najniższej asystent, tego levelu asystent. I spóźniłem się czterech salonów i to była taka awantura, że po prostu jak to możliwe jest, że wszyscy ci wyżsi rangą pracownicy już przyszli, a ci się spóźnili, więc potem doszło do różnych, do różnych właśnie
ta hierarchia,
kłótni
prawda?
I w ogóle. Więc punktualność bardzo, bardzo ważna. Nawet jeżeli się przychodzi pijanym, bo się dzień wcześniej miało chłesik, nie ma opcji, żeby po prostu nie przyjść albo się spóźnić.
Rozmawiamy teraz o gestach w Korei. To jest właśnie bardzo ciekawe, że u nas na Zachodzie bardzo dużo emocji wyraża się mową ciała. Bądź to, nie wiem, jakimś tam grymasem, bądź to ruchem ręki, wyciągnięciem jakiegoś tam palca, załóżmy. My mamy dużo takich gestów, natomiast Koreańczycy generalnie są bardzo wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o wyrażenie emocji, bądź negatywnych, ale też właśnie pozytywnych emocji. Natomiast jest kilka gestów, które należy przestrzegać. Na przykład wskazujemy coś całą ręką, a nie palcem, bo palcem też się właśnie pokazuje, na przykład to też tak się mówi, że psu, tak? Pokazuje się miskę czy coś takiego. Natomiast jeżeli pokazujemy coś na jakiejś prezentacji albo pokazujemy kierunek, gdzie ktoś ma pójść czy coś takiego, to też zazwyczaj należy pokazać właśnie ręką i też właśnie też często podtrzymuje się tą drugą rękę, tak? Szczególnie jeżeli rozmawia się z osobą, powiedzmy, wyższą w hierarchii. Jeżeli chodzi o gesty, to wcześniej wspominałam już o wołaniu kogoś, czyli jeszcze raz, ręce, te palce skierowane na dół i w ten sposób przywołujemy kogoś. Druga rzecz to właśnie podtrzymywanie jedną ręką drugiej ręki podczas wszelkiego kontaktu z drugą osobą. Co ciekawe właśnie w Korei, tak jak mówiłam, że nie ma tych takich gestów wyrażających emocje zbytnio, ale za to, tak jak już na przykład u nas gest Kozakiewicza, wiadomo, tak. Każdy wie, o co chodzi. Nie, czegoś takiego nie ma. Natomiast Koreańczycy mają takie bardzo specyficzne odzywki, szczególnie jeżeli chcą wyrazić swoją dezaprobatę. Na przykład... Aj!
Tak.
Aj! Tam!
Tak, ja myślę, że... Właśnie jedno z najbardziej chyba używanych to jest to
ś,
bo to si to jest początek słowa, teraz przeklnę po koreańsku sibal, tak. Które znaczy
bardzo,
jest bardzo złym słowem, przekleństwem, jednym z najgorszych przekleństw, tak. Więc zaczynają od takiego ś, aś, tak. Żeby
wyrazić swoją dezaprobatę, niezadowolenie, tak. Dokładnie. Aj, to jest takie bardziej lekkie, prawda?
Tak, tak.
Aj, to tylko taka lekka dezaprobata, albo właśnie aciam, niech to, no, tak? Coś tak. Takiego. A to to jest takie lekceważenie, że
tak,
coś no, na tej zasadzie.
Tak, dokładnie.
Także też takie właśnie, bardzo często właśnie coś, takie właśnie wyrazy dźwiękopodobne, tak? Czy
dźwięk po prostu. To są dźwięki, które bardzo łatwo można zinterpretować i Koreańczycy między sobą wiedzą, o co chodzi, więc tak. Nie trzeba pokazywać palcem czegokolwiek, żeby wiedzieć, że Koreańczyk jest... Zły.
Dokładnie. Ważna, jeżeli już rozmawiamy o etykiecie, no to oczywiście ważnym jest, jak zachować się przy stole. Tutaj oczywiście wielu obcokrajowców ma troszeczkę z tym problem, dlatego że Koreańczycy mają bardzo specyficzną etykietę, jeżeli chodzi o spożywanie jedzenia. Na przykład siorbanie jest na porządku dziennym. Koreańczycy w ten sposób jakby wyrażają, że coś im smakuje. Też głośno wciągają makaron, a tego makaronu tutaj się dużo je, szczególnie ramion. Więc ten makaron po prostu wciąga się cały, to w ogóle ten makaron biega od lewa do prawa, wszystko się rozchlapuje wokół, ale tak się właśnie je. Często rozmawia się z otwartymi ustami.
To jest najgorsze, tak, co może
tak, także widzimy dokładnie, co tam dana osoba ma w środku, w jakim stopniu jest to rozdrobnione.
I mlaskanie,
tak. Także to są takie rzeczy, które są ogólnie przyjęte w Korei. Oczywiście zupełnie bezproblemowo są one widziane u mężczyzn. No trochę inaczej jest to jednak z kobietami, prawda? Kobiety jednak muszą tam bardziej
to... No zawsze dochodzi do tego rozgraniczenia między kobietami, tak, a mężczyznami.
Tak, także to też trzeba troszeczkę uważać. To wszystko można robić, ale na przykład ja zauważyłam, że już nie można smarkać przy stole. Koreańczycy uważają, że smarkanie przy stole to już jest właśnie takie bardzo, bardzo niskie w ogóle ktoś ma wychowanie, że jak to można smarkać przy stole. Tutaj należy też nadmienić, że bardzo często w Korei je się posiłki bardzo gorące, bardzo ostre, więc generalnie człowiek poci się, wszystko z człowieka spływa, no i właśnie włącznie z różnymi tam rzeczami, że tak powiem, z zatok, tak? Więc należy, jeżeli to się już dzieje, to Koreańczycy najczęściej po prostu podciągają tym nosem.
Wciągają
to wszystko. Ja po prostu nie mogę, więc generalnie albo się odwracam po prostu tyłem i się jednak wysmarkuję, albo po prostu wychodzę i załatwiam to, co trzeba i przychodzę z powrotem. W każdym razie radzimy nie smarkać przy stole. Siorbać, mlaskać, wszystko można. Jeść z otwartymi ustami. Co warto też zapamiętać, ja zauważyłam, że wielu obcokrajowców przyjeżdża do Korei i próbuje wykazać się, że potrafi jeść ryż pałeczkami. W Korei ten ryż nie jest taki sypki, on jest klejący i faktycznie można by jeść ten ryż pałeczkami, natomiast Koreańczycy zazwyczaj jedzą ryż łyżkami. I to jest ogólnie przyjęte, więc radzimy się nie za bardzo się tym też stresować. Wodę pije się zazwyczaj na końcu i na początku jedzenia. Jakoś ja zauważam, że w czasie właśnie posiłku Koreańczycy rzadko popijają wodę. Jakoś zawsze.
Nie, dokładnie. A nawet jest taki, jeżeli chodzi na przykład o takie na stołówkę w firmie na przykład, to jest tak, że woda zupełnie jest przy wyjściu z całej sali, gdzie się je, więc w ogóle.
Czyli odkłada się.
Odkłada się naczynia i wychodząc się można napić wody.
To... No i to jest chyba bardzo zdrowe z tego
podobno
co ja słyszałam.
Powinno się pić wodę po jedzeniu.
Po jedzeniu, tak. Wracając jeszcze do pałeczek, jest oczywiście również pewna etykieta związana z użyciem tych pałeczek. Ktoś, kto krzyżuje pałeczki podczas jedzenia, też jest uważany, że ma niezbyt wysokie wychowanie, więc trzeba nauczyć się tak, żeby te pałeczki się jednak nie krzyżowały, co jest trudne, bo jak już mówiliśmy, Korea jest jedynym krajem, gdzie używa się tych pałeczek metalowych, cienkich, których no dosyć ciężko się nimi posługiwać w porównaniu na przykład do tych większych drewnianych pałeczek, prawda? Też warto pamiętać, że łyżki nie kładziemy częścią wypukłą ku górze, bo to właśnie już jak mówiliśmy w naszej audycji o mitach i przesądach, że to może oznaczać, że danej osobie życzymy śmierci, więc to też trzeba na to uważać. Podobnie jest z łyżką wsadzoną w miseczkę ryżu na sztorc.
Utkniętą.
To też nie jest zbyt dobrze widziane. I warto też pamiętać, że zupa jest po prawej stronie, ryż jest po lewej. No, ja zawsze odruchowo kładę ten ryż po prawej, no bo ryż i zupa po kolei, tak, od prawej strony zawsze tak jem, ale jednak w Korei musi to być na odwrót, bo znowu ryż po prawej stronie kładzie się tylko dla umarłych, dla przodków.
Tak, to ja muszę ci przyznać, że o tym nie wiedziałem. Tak. Ja do tego uwagi tak specjalnie nie przykładam, więc...
Ujang zawsze mi przystawia właśnie... Tak? Ja sobie ustawiam tak, a on mi przystawia w drugą stronę.
Ja do tego nie przykładam uwagi, ale mam z tym problem właśnie, że zauważyłem, jak jem lunch w stołówce, to, że zawsze kładę ten ryż jakoś za daleko, bo Koreańczycy zawsze kładą go w pierwszej kolejności,
przed sobą. Podstawa jedzenia.
Mm-hmm. A ja zawsze mam gdzieś go tam z tyłu, więc o tym sobie przekładam. Ruszady robię jak w szachach.
Także możesz teraz pamiętać. Ryż po lewej stronie, zupa po prawej. A przy stawki wokoło, tak?
Tak. No dobrze. A teraz przechodząc do tego, co zrobić, kiedy odwiedzamy Koreańczyków w ich domach. I to, co jest chyba największym podstawą jakiegokolwiek zachowania w Korei, to jest to, że przy wchodzeniu do domu zdejmujemy buty.
Zawsze.
Po prostu nie ma wyjątku.
Nawet jak mamy wielkie dziury w skarpetach.
Dokładnie. I co zauważyłem, że nawet jeżeli Koreańczyk jest u siebie w domu i wychodzi z domu i czegoś zapomniał i musi wrócić, zapomniał klucze do samochodu, zapomniał telefonu i musi wrócić i leży telefon, nie wiem, 3 metry od wejścia, nie ma opcji, żeby on nie zdjął butów. Zdejmie buty, wejdzie do domu bez butów, weźmie to, co zapomniał, wejdzie i z powrotem założy buty.
No to jest związane z tym, że Koreańczycy jednak na podłodze spędzają dużą część swojego życia. Koreańczycy czasem śpią na podłodze, jedzą na podłodze, czy może nie na podłodze, ale na takim niskim stoliku.
Siedząc na podłodze,
więc ta podłoga jest takim obszarem czystości.
Tak, dlatego ważne jest też, że nawet wśród gości, wśród obcokrajowców, że wchodząc do czegoś domu, zdejmujemy buty. Chociaż naprawdę, rzeczywiście, mamy śmierdzące stopy, mamy to też coś zauważyłem, że jeżeli ktoś na przykład ma problem właśnie ze stopami, że na przykład mu się bardzo pocą, albo to w Korei na przykład nie jest uważane za coś złego, żeby w domu, w którym gościmy, żeby pójść do toalety i umyć stopy na przykład. Mhm. Bo rzeczywiście jest potrzeba taka, żeby zdejmować te buty. Ja ostatnio, znaczy ostatnio, to było jakiś czas temu, byłem z kolegą u naszych znajomych i mojemu koledze strasznie pocął się stopy. I on był strasznie z tym jakby zestresowany. Mówi, Jezu, tutaj idziemy na imprezę.
Ale czy Koreańczyk?
Nie, Koreańczyk. I właśnie, że idziemy na jakąś imprezę do znajomych, których on wcześniej nie znał, ale bez problemu przyszedł do nich, i to też Koreańczycy byli, przyszedł do nich, zdjął buty i pierwsze, co zrobił, to powiedział w ogóle, nawet głośno, że on musi iść do toalety, żeby umyć stopy. I nikt nie miał z tym problemu. Także to zdejmowanie butów...
No i dobrze. Tak. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli przychodzi się do kogoś, to zawsze warto przynieść jakiś malutki prezent. Najczęściej mogą to być na przykład owoce, tak, jakieś, nie wiem, jabłka, gruszki, co jeszcze można przynieść? Jakieś, nie wiem, ciasto takie z jakiegoś tam, z jakiejś tam piekarni. No zawsze warto mieć coś w rękach, prawda?
Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o na przykład o takie housewarming party, parapetówkę tak zwaną, no to wtedy w koreańskim rozumieniu trzeba przynieść albo papier toaletowy, ręczniki papierowe, albo proszek kupania. I to są takie trzy jakby najbardziej podstawowe produkty.
To jest niesamowite, bo jak ja właśnie robiłam to swoje Jeep 3, czyli ten warm, jak to się mówi?
Parapetówkę.
No to wtedy po prostu mi starczyło papieru toaletowego i tych wszystkich właśnie różnych rzeczy takiego domowego użytku chyba przez następny rok.
No ja cały czas jeszcze używam, ja przeprowadziłem się w kwietniu i jeszcze cały czas mam tego papieru toaletowego zapas strasznie duży.
A też co ciekawe właśnie z tymi parapetówkami, to jest tak, że to nie jest tak, że my przygotowujemy tylko alkohol i przygotowujemy załóżmy jakieś tam chipsy, paluszki, takie lekkie przekąski, ale Koreańczycy bardzo często przygotowują normalnie takie całe po prostu jakieś zupy, jakieś mięcho, całe po prostu
jedzenie.
Full wypas po prostu dań.
Tak, tak, więc przyjmuje się gości bardzo tak syto.
Tak, syto.
Tak, więc gdy ktoś się zdecyduje na to, żeby, albo będzie miał okazję, żeby odwiedzić jakiś koreański dom, to dobrze by było, żeby do takich podstawowych zasad się stosował.
Ale to też jest często tak, że jeżeli na przykład ja zapraszałam Koreańczyków do swojego domu i nie było też takiego sutej zastawy, tak, stołowej, tak to się mówi,
tak.
To po prostu wtedy też byli tacy zbulwersowani, że jak to, nie ma jedzenia, to co to jakieś tam chipsy i w ogóle, już teraz zawsze jak zauważyłeś, jak do mnie przychodzisz, to jest zawsze zupa i kurczak.
Tak,
bardzo, bardzo po koreańsku.
Bardzo po koreańsku.
I co na ulicy teraz się dzieje? Jakie są obyczaje? Jaka jest etykieta?
No i na ulicy jest wesoło. W Korei bardzo popularni są ludzie pod wpływem alkoholu na ulicy.
Widać ich wszędzie.
Widać ich wszędzie. Nie jest to żadną nowością. Nikt się temu nie dziwi. Nikt do tego specjalnie uwagi nie przykuwa. Czasem nawet można spotkać ekstremalne sytuacje, kiedy Koreańczycy leżą plackiem na chodniku,
ale czasami
na schodach.
Nawet nie plackiem, tylko po prostu są jakby kucają i w tych kuckach śpią.
Tak.
Tylko tak
jak
się,
takie
tak się
kury.
Tak jak takie kury, tak. Takie kury, które śpią po prostu. To jest niesamowite. Jak oni to robią, to ja nie wiem. Mhm.
Więc można ich bardzo dużo spotkać.
Że nie przejmujmy się tym za bardzo. Te osoby nie potrzebują pomocy, po prostu muszą dojść do siebie.
Muszą dojść do siebie. Nie wytyka się ich w żaden sposób palcami, jakoś tam tak. Nie przeżywa się tego, że zobaczyło
się... Przechodzi się najwyżej okrakiem nad nimi i tyle.
Tak, dokładnie. I te osoby też nie są agresywne w żaden sposób, czyli to picie alkoholu w Korei nie przeradza się w jakąś straszną agresję, więc nie należy się obawiać tych osób w żaden sposób. No i warto zaznaczyć, że picie i palenie w Korei jest dozwolone od lat... W Korei od 19, czyli od takich prawdziwych 18 lat, jeżeli patrzeć na polski wiek, a posiadanie narkotyków czy używanie jest karane surowo.
Bardzo surowo.
Grzywnymi. I
grzywnami.
Nawet ostatnio ktoś zamieścił na naszej facebookowym fanpage'u, że ktoś został skarany za palenie marihuany w obcym kraju w ogóle.
A tak, to się zdarza.
To jest też bardzo takie paradoksalne, no bo... Zrobiło się coś
według prawa w innym kraju,
a przyjeżdża się do Korei i się zostaje ukaranym za to, że...
To też była właśnie taka sytuacja z dwoma młodymi chłopakami, którzy właśnie wyjechali do Holandii, zapalili sobie właśnie jointa w coffee shopie, zrobili sobie zdjęcia z tymi jointami i umieścili na blogu. przyjechali do Korei i zostali
zatrzymani
i po prostu wsadzeni do więzienia.
Także narkotyki tutaj są bardzo surowo karane za narkotyki.
Tak, czyli alkohol, papierosy zupełnie bezproblemowo, natomiast marihuana to już jest problem duży.
I też należy zauważyć, że picie i palenie w miejscach publicznych nie jest generalnie żadnym problemem. Jeżeli chodzi o picie, to w ogóle prawie nie ma jakby problemu z piciem gdziekolwiek, natomiast palenie już trochę jest ograniczane coraz bardziej i te są tworzone strefy dla palaczy i odsuwane gdzieś tam w kąty.
Ale to już wydaje mi się, że coraz bardziej, bo jeszcze 10 lat temu to wszędzie można było palić, na przykład jeżeli chodzi o osiedle, a teraz już nawet jak się wchodzi na jakieś osiedle, po prostu budynki mieszkalne, jest wielki napis, że nie możemy palić i coraz bardziej tych palaczy się jakby ogranicza, bądź to właśnie w przestrzeni publicznej, w kawiarniach. No wcześniej przecież w każdej restauracji można było palić.
A teraz od niedawna wprowadzili zasadę, że w restauracjach, które są większe niż jakiś tam metraż, to jest absolutny zakaz palenia w tych restauracjach.
Tak. No wcześniej to było naprawdę tragiczne, bo w biurze się normalnie paliło. Paliło się nawet jeszcze kilkanaście lat temu, nawet w samolotach linii koreańskich. Także to palenie było naprawdę wszechobecne, teraz już o wiele mniej. No i teraz ulubione nasze spluwanie.
No tak. Koreańczycy uwielbiają harkać, spluwać, wykrztuszać.
Oczyszczać się,
więc w Korei nie jest żadnym zaskoczeniem usłyszenie jakiegoś właśnie odchrząkiwania.
Nie, no porządnego harka, no już nie, nawet nie odchrząkiwania, tylko no po prostu tragiczny bulgot po prostu.
Nie ma chyba sensu się na tym specjalnie rozwodzić.
W każdym razie no rano po prostu czasami po prostu widać naprawdę.
Nawet nie rano, to jest 24 na dobę, to jest szczególnie w toaletach.
W toaletach, nawet na sauni, w łaźni, i to nie tylko mężczyźni, to robią też kobiety, po prostu
dzieci,
po prostu wszyscy to robią. No wiadomo, że na ulicy raczej widać osoby starsze, które są do tego przyzwyczajone, a to też chyba z powodu wieku, tak, że tam nie wiem, jakieś tam te zalogłości mają więcej, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia.
Myślę, że to jest bardziej z przyzwyczajenia. Po prostu, że to już taki trochę nawyk, tak. Że...
Ale na przykład tak, no wiadomo, że młode dziewczyny nie będą odpływały tak na ulicy, ale no ja mam takie doświadczenia, że jednak w zlewie, w publicznej toalecie to już nie ma problemu.
No tak, a jeżeli chodzi o innych ludzi, których spotykamy też na ulicy, to w Korei obowiązują mundurki dla licealistów, dla gimnazjalistów, dla szkoły podstawowej, więc zawsze można zobaczyć. To też chyba, ja już zauważyłem przed przyjazdem do Azji, że właśnie czy to Japonia, czy Korea, to jest tak, że ci licealiści i niższego stopnia szkoły właśnie są zawsze w tych mundurkach, ładnie ubrani.
Jednakowo.
Mhm. Ale to też jest śmieszne, bo zawsze mają adidasy do tego różnokolorowe, więc jest ten mundur szary na przykład, albo granatowy, a na dole jakieś fikuśne, żółto-czerwone...
Wyrażanie swojej indywidualności poprzez...
Buty, obuwie, aha, tak. Aha. No i to, o czym też ostatnio chyba na swoim blogu, na swoim fanpage'u blogowym wspominałem, co też jest wielką kampanią teraz w metrze szczególnie, że okazywanie uczuć publicznie nie jest dosyć mile widziane. I Koreańczycy zazwyczaj od tego stronią, co się zaczyna powoli zmieniać, co też mnie chyba zaczyna trochę denerwować, bo ja też uważam, że okazywanie uczuć, całowanie, obejmowanie, w ogóle maślane oczy w miejscach publicznych to jest coś, co niekoniecznie musi mieć miejsce w takich miejscach. Więc w Korei też nie jest to bardzo mile widziane.
No tak, ale to nie jest tak w Korei, że widzimy kogoś, kto jak to się mówi brzydko, idzie w ślinę, tak? Że na pewno aż takich jakby okazywania takiego rodzaju uczuć nie ma. No tylko jest takie, szczególnie nastolatkowie, tak? Oni faktycznie teraz są o wiele bardziej tacy fizycznie bliscy sobie.
No bo, no, nie wiem, co przez to rozumiesz.
No w sensie jakby, że potrafią się objąć, tak? Jakoś tam całuska dać w buzie i w ogóle. No tak, no i co dalej?
No i jak ty już mówiłeś o tych parach koreańskich i o okazywaniu sobie uczyć, to bardzo też fascynującą rzeczą, którą można zaobserwować tak naprawdę zaraz po przyjeździe do Korei, że mężczyźni noszą kobiety torebki.
Ujan wygląda naprawdę przysłodko, jak nosi moją torebkę.
I to też ludzie się zawsze, ja też się zastanawiałem, jak przyjdzie do Korei, w ogóle skąd, w ogóle, dlaczego oni noszą te torebki?
Tak, jaki Ujan dobrze zbudowany, w ogóle wielki, małomówny facet i idzie z taką torebeczką.
No to teraz go opisałaś trochę jak takiego Packera.
No nie, ładnie jest zbudowany, co ci chodzi w ogóle. Nie Packera, tylko taki pływak. O, no, tym pływakiem. Tak. No dobra, i teraz co dalej? Z takich ogólnych rzeczy, obyczajów, etykiety, ciekawą rzeczą jest system wręczania sobie kopert. Jeżeli idziemy na kogoś ślub, jeżeli jest przykra sytuacja, ktoś umiera i idziemy na pogrzeb, wtedy nie bierzemy jakichś prezentów czy kwiatów i tak dalej. Bardziej chodzi właśnie o to, żeby są specjalne koperty. W te koperty już mają jakieś tam chińskie znaki nadrukowane.
Odnośnie tego
wydarzenia,
na jaką okazję są, tak,
czyli ślub, pogrzeb, załóżmy. Tam wpisuje się na tej kopercie tylko skąd się jest, swoje imię i nazwisko. Wkłada się pieniążki do tej koperty. Przychodzi się na ślub lub pogrzeb. Jest takie stanowisko z osobami, które reprezentują rodzinę, bądź to w przypadku ślubu pana młodego czy panny młodej. No wiadomo, że w pogrzebie, no to wiadomo, tej osoby, która umarła. I po prostu tej osobie wręcza się taką kopertę. W zależności od stopnia bliskości z daną rodziną czy osobą jest to więcej pieniążków lub mniej. Zawsze warto się poradzić przyjaciół, z którymi się idzie na daną imprezę, powiedzmy.
Stypę,
tak. I wtedy tam właśnie wpisujemy się do księgi i te koperty zostawiamy. Te koperty to jest naprawdę bardzo, bardzo taki rozbudowany system. Na przykład jak ktoś, nie wiem, komuś się rodzi dziecko, ktoś jest w szpitalu. To są takie bardzo podstawowe prezenty. Tu raczej nie kupuje się prezentów jakichś takich fizycznych, tylko bardziej właśnie wręcza się te pieniążki i to czasem ma taki jakby oddźwięk trochę... Może być taki łapówkarski, tak? No bo na przykład też jak są jakieś święta, to na przykład ktoś może mi wręczyć, załóżmy, voucher, tak? Na 100 tysięcy wonów do jakiegoś tam domu handlowego. I to też właśnie często się zdarza.
A często jest też tak, co ostatnio widziałem w koreańskich dramach, że mężowie dają swoim żonom tak kieszonkowe właśnie w kopercie.
A, czyli na takie wydatki na prywatne.
Znaczy na wydatki prywatne, ale po prostu tak zwane po koreańsku seonwalbi, czyli to takie...
Na życie, właśnie.
Tak, czyli, że... No, też często o tym rozmawialiśmy, że mężczyzna i kobieta... Znaczy to się teraz już pewnie zmieniło, bo są konta bankowe, tego typu rzeczy. Natomiast to jest tak, że to mężczyzna pracuje, zarabia pieniądze, kobieta się zajmuje domem i nie zarabia tych pieniędzy, więc skąd musi je mieć.
No ale przecież zazwyczaj mężczyzna... kobieta jednak komenderuje tymi wszystkimi pieniędzmi, na co one będą wydane, tak czy owak.
Natomiast ja właśnie widziałem w tej dramie, to było takie, że to jest takie bardzo formalne małżeństwo na zasadzie nie miłości, tylko tego sogetting, o którym wspomnieliśmy, czyli zostali sobie przedstawieni, biorą ślub, bo tak wypada i wtedy
czyli
mąż...
takie oficjalne wręczenie pieniędzy to jest jakieś takie wyrażenie szacunku, czy... Tak, czy tak, docenienia, tak? Tego, co druga osoba wnosi do tego małżeństwa.
No i potem jeszcze jest wręczanie kopert, na przykład, z czym ja się spotkałem osobiście, to jest wręczanie kopert na uniwersytecie swojemu profesorowi.
Wręczałeś?
Ja nie wręczałem, bo uważam, że to jest w ogóle straszna rzecz. Natomiast Koreańczycy studenci, szczególnie na studiach tych magisterskich, czyli tych graduate, to wtedy przy różnych okazjach, na przykład Chuseok, albo...
Czyli święto dziękczynienia.
Święto dziękczynienia. Albo jakieś inne Sollal, czyli ten nowy rok. Albo jest dzień nauczyciela. Albo jakieś inne okazje, urodziny profesora, to też bardzo mile oczywiście są widziane jakieś prezenty, typu jakieś produkty zrzęszenia, takie zdrowotne, albo jakieś dobre wino, czy coś takiego. Ale bardzo często profesorowie przyjmują koperty i jak kiedyś moja koleżanka powiedziała mi, że dała profesorowi Pegman Won, czyli milion wonów.
Czyli na polskie około 3 tysiące złotych.
3 tysiące złotych w kopercie, bo profesor powiedział, że on nie chce prezentu. W sensie prezentu w fizycznej formie, więc ona mu dała pieniądze.
No to nieźle. No takie rzeczy się jednak zdarzają, które naprawdę mają formę łapówkarstwa, tak? I teraz tak dalej. Dużo obcokrajowców jest zaskoczonych sposobem, w jaki Koreańczycy są związani ze swoim telefonem. Czasami ma się wrażenie, że Koreańczycy nie potrafią bez tego telefonu nawet wyjść do toalety i faktycznie nie potrafią. Nawet jak idą do toalety, to nie zostawiają tego telefonu, załóżmy, na biurku, tylko normalnie idą tam i jeszcze potrafią na przykład odbierać telefon, jak się załatwiają albo coś innego robią. W tle słychać spuszczanie wody albo inne rzeczy. Koreańczycy wszędzie noszą swoje telefony, odbierają jak tylko ktoś dzwoni, także jest to bardzo, bardzo powszechne i też akceptowalne, tak? Często jest tak, że jeżeli jest ważne spotkanie, załóżmy biznesowe, to dana osoba i tak odbierze ten telefon, zazwyczaj chowa się pod stół, zasłania ręką usta i mówi, że o, jestem w czasie spotkania, zadzwonię później.
Tak,
na tej
zasadzie. Więc odbieranie rzeczywiście telefonu w czasie spotkania to jest w Korei bardzo normalny
widok. Albo czasami w ogóle jeszcze rozmawiają pod tym stołem przez jakieś tam dwie minuty, schowani w ogóle z tyłkiem wystającym spod tego stołu. Także nie przejmujmy się z tym zbytnio. Co jest takie ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o obyczaje koreańskie, to że Koreańczycy praktycznie każdego miesiąca, nawet kilka razy w miesiącu, mają jakieś specjalne święto. Chyba takimi najbardziej znanymi, no to oczywiście walentynki, 14 lutego, tylko że w Korei walentynki są bardzo, bardzo specyficzne, dlatego że zazwyczaj dziewczyny kupują jakąś tam słodycz,
czekoladkę
swoim chłopakom. Czyli jest to po prostu święto dla mężczyzn. Dla kobiet jest tak zwany biały dzień, White Day, który obchodzi się
14 marca, bo to jest dokładnie 14, czyli dokładnie miesiąc po walentynkach.
To prosimy naszych słuchaczy sprawdzić, bo mi się jednak coś wydaje, że 15. A może można to sprawdzić, o właśnie, na moim blogu w Korei i nie tylko, w notce milenijne Pepero.
Ale w związku z tym, że ten wpis też jest oczywiście, że tak powiem, nie jest obiektywny moim zdaniem, prosimy naszych słuchaczy o tym, żeby sprawdzili w internecie, najlepiej na koreańskich stronach internetowych. Dobrze, ale
wracając... Poczekaj, ale jeszcze tylko powiem, bo właśnie mówię o tym Pepero. Pepero to są takie paluszki oblewane czekoladą z migdałami, orzechami, na przykład też jakąś tam truskawkową polewą i tak dalej. I tego rodzaju prezenty, tego rodzaju paluszki właśnie wręcza się drugiej osobie 11 listopada, czyli to 11-11.
Tak.
Inne święta to jest też dzień zielony, czarny, srebrny, jest tych świąt naprawdę bardzo dużo i one właśnie mają na zasadzie, no co, to po prostu świętuje się jakiś tam smutek, albo to, że jest się singlem, albo że chce się kogoś przeprosić i tak dalej. I się je na przykład jakieś tam określone
potrawy
właśnie w te dni.
Na przykład w urodziny je się zupę z wodorostów. Swoje urodziny się tak. Myeokguk, a w tak zwany Black Day, czyli to jest 14 maj, to jest miesiąc po White Day, to jest dzień dla osób samotnych, które nie są w związku żadnym i w ramach żałoby 14 maja zjadają wtedy jajangmyeon, czyli ten makaron z sosem sojowym, który jest taki dosyć czarny, dlatego stąd Black Day.
Dokładnie. Także tych świąt jest też dużo, możliwości zabawy, tak naprawdę. No i właśnie tutaj sprawdzamy, faktycznie Leszek ma rację, biały dzień obchodzony jest 14 marca.
Dziękujemy. Więc nasi słuchacze już nie muszą szukać, 14 marca został potwierdzony przez Wikipedię.
Tak, ale ja myślę, że na moim blogu jest też 14 marca, tylko ja coś źle zapamiętałam. No dobrze, podsumowując, Leszek, na pewno tych obyczajów, etykiety jest o wiele więcej, ale to już są, wydaje mi się, jakieś takie bardzo znikome rzeczy, dla których jakby dla przyjezdnego nie mają większego znaczenia. Jest to kultura, koreańska kultura jest na pewno bardzo ciekawa i nie można wszystkiego się nauczyć od razu, to zajmuje jednak długo, żeby automatycznie pewne rzeczy, pewne zachowanie jakby przyjąć. Ja już muszę powiedzieć, że już tak się przyzwyczaiłam do tego sposobu witania się i tak dalej, że nawet jak witam się z obcokrajowcami, czy jadę do Polski i witam się, to zawsze ten jest ukłon i zawsze właśnie tą rękę trzymam lewą na brzuchu. Nie wiem, już po prostu nie mogę się to, jakoś nie mogę się odzwyczaić od tego. I ostatnio właśnie coś takiego dziwnego mi się nawet przydarzyło, że podczas mojej ostatniej wizyty w Polsce mój kolega, który współpracował z Koreańczykami przez długi okres czasu, on po prostu stwierdził, że ja chodzę jak Koreanka. Nie wiem, co to znaczy, ale stwierdził, że normalnie tak jak Koreanka, więc nie wiem, już chyba coś muszę chyba więcej w tej Europie pobywać.
Tak, i rzeczywiście jeszcze na koniec wrócę do zupełnego początku naszej audycji, o to, o czym powiedziałaś, że nie należy się w żaden sposób stresować, przyjeżdżając do Korei, że popełnimy jakiś błąd, że źle się zachowamy. Wiadomo, że fajnie znać jest te podstawowe zasady etykiety, te podstawowe obyczaje, które panują w Korei, żeby właśnie zyskać dodatkowe punkty wśród Koreańczyków. Natomiast ja też mam podobną historię. Ostatnio miałem śmieszną historię, bo przyjechała koleżanka z Polski, od nas z firmy, i oprowadzałem ją po Seulu i potem poszliśmy na kolację, na mięsko. No i ona chciała spróbować soju, tak, tej koreańskiej wódki. Pozdrawiam, Monika. Ja wtedy o tym nie powiedziałem jej, ale jakby nalewając do jej kieliszka, ten kieliszek po prostu stał obok niej na stole. Ja mówię, coś tutaj jest nie tak po prostu. Dlaczego ona nie podnosi...
Dlaczego ona nie podnosi tego kieliszka?
Ja wtedy z dwoma rękoma nalewam, a ty ten kieliszek stoi na stole. Także...
Jakaś niewychowana w ogóle.
Także wydaje mi się, że...
Coś takiego jest, nie? Że przez...
Im dłużej się tutaj przebywa, tym bardziej człowiek się przyzwyczaja do tych zasad i przyzwyczaja się do... I uczy się tego wszystkiego, więc tak, to staje się zupełnie normalne.
Normalne, naturalne, tak. W następnej naszej audycji będziemy kontynuować ten wątek, jednak będziemy rozmawiać bardziej szczegółowo o etykiecie, o obyczajach, jakie panują w korporacji koreańskiej, bo to też wydaje mi się, że to jest zupełnie jakby odmienny temat i też bardzo ciekawy.
Tak, więc na pewno kilka rzeczy się powtórzy, ale dodamy również więcej szczegółów na temat tego, jak się zachowywać w firmie podczas różnych spotkań.
Picia.
Wyjazdów służbowych. Jakichś wypadów takich...
Budujących ducha drużyny.
Gdzieś tam w góry. Także serdecznie zapraszamy na naszą kolejną audycję już za 2 tygodnie, a dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.